Moi drodzy, Pan Bóg ofiaruje nam dzisiaj dar swojego słowa, które jest wpisane w liturgię całego Kościoła. Ten fragment z Księgi Mądrości, ten fragment z 17 rozdziału Ewangelii według Łukasza. Ale jakże te słowa są inspirujące, jeżeli chodzi o refleksję nad tym wszystkim, co dzisiaj w naszej ojczyźnie, w sercu każdego Polaka rodzi się, kiedy przeżywamy bogactwo i tajemnice naszej ojczyzny, szczególnie w tym darze i łasce niepodległości. Kiedy słuchamy słów Jezusa o zgorszeniu, to w sposób taki bardzo naturalny uświadamiamy sobie, że może być postawa człowieka, która sprawia, że to, co jest wokół niego, staje się gorsze, nie lepsze. To dobro, które niesie w sobie, co więcej, które jest mu zawierzone również w życiu i postawie i posłannictwie innych ludzi, nie wzrasta. Nie jest zachowane nawet na tym samym poziomie wyjścia, ale jest niszczone, osłabiane, odbierane. I to jest ta refleksja i to przesłanie płynące z tej Ewangelii, szczególnie wtedy, kiedy Chrystus jeszcze rozwija to swoje słowo w kontekście przebaczenia, jakby pokazując odpowiedzialność, wartość troski, poświęcenia i oddania. Można byłoby powiedzieć, że właściwie na swój sposób ta myśl i ta refleksja tego dobra, tego, które każdy z nas niesie i tego, które razem mamy przeżywać, ma być wspólnym dobrem, dobrem przede wszystkim przyjmowanym od Boga jako źródła dobra, jest podejmowane w tym fragmencie z Księgi Mądrości. I te obrazy autora Księgi Mądrości, kiedy jest mowa o tych wszystkich, którzy wierzą, którzy są wierni, którzy przyjmują i szanują mądrość, a więc samego Boga. Kiedy jest mowa o tych, których serca są przewrotne, którzy żyją obłudą, można byłoby wręcz w tych określeniach i w tych biblijnych obrazach odnieść się do tej prawdy i tajemnicy, kiedy człowiek sam tworzy swoją przyszłość i tak łatwo może zbłądzić, a Bóg staje i mówi: ja chcę być źródłem i nadzieją twojej przyszłości i twojej nadziei. I na koniec ten dzisiejszy fragment Księgi Mądrości mówi jednocześnie również o tych, którzy bluźnią, bo nie przyjmują miłości Boga. I ostatecznie, znowu przyjmując to słowo pozytywnie, stajemy wobec tej wyjątkowej tajemnicy, bardzo podstawowej, fundamentalnej dla nas, ludzi wiary, Boga, który kocha i wspiera tych, którzy kochają. I dzisiaj te słowa i te treści są okazją do tej refleksji nad tym wszystkim, co stanowi bogactwo naszej ojczyzny. Przepraszam, że ujmę to tak, zaczynając od nas. Od każdego z nas. Bo dzisiaj każdy z nas w tej postawie wiary ma się postawić i zadać sobie pytanie, czy jestem kimś, kto pragnie, aby Bóg objawiał nam dobro naszego życia. Każdy z nas ma stanąć jako ktoś, kto staje wobec Boga i chce odnowić dzisiaj tę postawę, aby to Bóg był tym, który umocni nadzieję i naszą ufność. Każdy z nas ma dzisiaj na nowo przeżyć i odczytać to, co jest darem miłości Boga, który przyjmujemy i który przeżywamy i który chcemy ofiarować innym. Bo kiedy w taki sposób na to spojrzymy, to będziemy potrafili zobaczyć bogactwo tej prawdy Boga i tych darów Boga. Potem w waszych małżeństwach, w rodzinach, w naszych społecznościach, w naszych parafiach, w naszej diecezji, we wspólnocie Kościoła, w naszej ojczyźnie. I to jest to wielkie zaproszenie i wielka szansa. Ale jednocześnie, skoro mamy święto niepodległości, to jest to również i wielka okazja, abyśmy dzisiaj cieszyli się, uwielbiali Boga i doceniali, a przywołując tych, którzy są dla nas świadkami właśnie tej wiary, tej nadziei, tej miłości, chcemy ożywić siebie. A kiedy patrzymy nie tylko na te ostatnie 101 lat, ilu tam jest świadków wiary, bogactwa wiary, heroizmu wiary, po prostu świętości Boga. Ilu z nich wspominamy, ilu z nich imiona nosimy. I to jest przecież ten wyjątkowy dar i ta wyjątkowa tajemnica uświadamiająca nam, nawet i tutaj, w naszej katedrze, że przecież świadkiem tych wydarzeń sprzed 100, 101 lat był ówczesny proboszcz. No, 100 lat. 101, jeszcze go tutaj nie było. Ksiądz dzisiaj błogosławiony, Ignacy Kłopotowski. Świadkami my jesteśmy tych wydarzeń, które miały miejsce tutaj 20 lat temu, kiedy był dziś święty Jan Paweł II. Świętość. Jakże piękna, jakże wielka, jakże wspaniała. Ale w tym się przecież również zawiera ta wyjątkowa tajemnica tych wszystkich, którzy nieśli troskę o wiarę w swoim życiu, w małżeństwach, w rodzinach, szacunek dla sakramentów, troskę o to, aby je przeżyć w tym, co było zwyczajne i takie naturalne. W Warszawie może w inny sposób wyrażane, ale przecież w tak wielu różnych miejscach poza aglomeracjami. Tak jak i moja mama miała 5 kilometrów do kościoła, żeby pójść. Któż z naszych przodków właśnie w taki sposób nie przeżywał? Ilu jest takich bohaterskich świadków wiary, umiłowania Boga? I dzisiaj ich chcemy przywołać przed Bogiem. We wszystkich imionach nie będziemy potrafili, ale Bóg ich zna. A my wielu z nich też znamy. To jest przecież również i ta wyjątkowa okazja, abyśmy rozważając tę tajemnicę nadziei tych, którzy byli strażnikami nadziei, budowniczymi przyszłości, uświadamiamy sobie chociażby tych wszystkich, którzy z nadzieją szli, zaczynając od, wydaje się, zwyczajnego, normalnego momentu życia. 100 lat temu, o tej porze, Emilia Wojtyła spodziewała się dziecka. W maju będziemy przeżywać 100. rocznicę narodzin Karola Wojtyły. Ktoś powie, i cóż w tym nadzwyczajnego? Drogie mamy, drodzy tatusiowie, nadzieja. W tym, co może świat, wielki świat nie zauważy, ale ilu tam jest właśnie strażników nadziei, tych, którzy budują przyszłość przez to, co jest dzisiaj. Oczywiście w wymiarze historii, w wymiarze ojczyzny możemy i powinniśmy przywołać chociażby tych, których dzisiaj w kontekście wydarzeń sprzed 101 lat nazywa się ojcami niepodległości. Ale ile było w ostatnich 100 latach, w ostatnich 10-leciach, w całej naszej historii, w dziejach właśnie takich, którzy na drodze swojego osobistego, rodzinnego, społecznego, parafialnego, narodowego życia byli strażnikami nadziei. To jest oczywiście i zaproszenie dla nas, abyśmy to dzieło ponieśli. i wydaje się czymś oczywistym i już zupełnie naturalnym, kiedy odwołujemy się do tych, którzy byli bohaterami miłości. Miłości, która jest większa niż cierpienie i mocniejsza niż śmierć. A przede wszystkim jest siłą codzienności. My przywołujemy tych, których nazywamy bohaterami w sposób oczywisty i uprawniony, którzy złożyli ofiarę swojego życia, miłości dla ojczyzny, w sposób niejednokrotnie bardzo dramatycznych okolicznościach, bardzo bohaterskich postawach. I to jest warte i konieczne, aby to przywołać. Ale to jest przecież, skoro mówimy o święcie niepodległości, skoro mówimy o dumie z tego, czym jest nasza ojczyzna, kim my jesteśmy, to jest to wielkie świadectwo i wielkie doświadczenie i bogactwo tych, którzy niosą miłość. Można to rozważać na wiele sposobów, ale my jako diecezja warszawsko-praska w obecności naszego pasterza w naszej katedrze, w tym miejscu, gdzie 20 lat temu święty Jan Paweł II przywołał i zawierzył i potwierdził, że właśnie na nas w wyjątkowy sposób jest złożona odpowiedzialność za pamięć o cudzie nad Wisłą. Nie możemy nie odwołać się również i do tego motywu. Dzisiaj tutaj przeżywamy setny rok tego cudu. W sierpniu będziemy przeżywali setną rocznicę, ale ten czas trwa. Może swoistym symbolem jest to berło i jabłko królewskie, które kobiety polskie ofiarowały Maryi w 26 roku, 3 maja. I od tamtej pory jest przy ołtarzu jasnogórskim, przy cudownym wizerunku. A na tym berle jest ukazana tajemnica miłości, wiary, nadziei i miłości. Wiary w postaci księdza Ignacego Skorupki, obrońcy wiary. Nadziei w postaci młodego człowieka trzymającego kotwicę. Zwiastuna nadziei. A miłość w postawie świętej Jadwigi, króla Polski, jako dawcy miłości. Przywołuję to, bo każdy z nas tyle razy już tam był i będziemy. Może tym bardziej warto nieść w sobie ten obraz, aby patrząc tam, na Jasnej Górze, a dzisiaj przywołując stawiennictwa Matki Najświętszej, abyśmy potrafili z całą szczerością, uczciwością, ale i pokojem serca spojrzeć na to berło i powiedzieć: Królowo, trzymasz je, bo ja też tam chcę być. Jako znak takiej wiary, takiej nadziei, takiej miłości. Można to rozważać na wiele sposobów. Ale jeżeli jest mowa o Matce Bożej i królowaniu i doświadczeniu setnej rocznicy cudu nad Wisłą, to nie sposób nie przywołać słów, jakie biskupi polscy wypowiedzieli na Jasnej Górze, błagając Maryję o wstawiennictwo i opiekę i ochronę w lipcu 1920 roku. Były wówczas wypowiedziane między innymi takie słowa. Odrzuć wroga od granic naszej ojczyzny. Wróć krajowi naszemu upragniony pokój, ład i porządek. Wypleni z serc naszych ziarno niezgody. Oczyś dusze nasze z grzechów i wad naszych, abyśmy bezpieczni od nieprzyjaciół naszych Tobie w czystości serca służyć i przez Ciebie Boga i Pana naszego Jezusa Chrystusa czcić i chwalić mogli. Bezpieczni od nieprzyjaciół w czystości serca służyć, czcić i chwalić mogli. Jesteśmy w czasie, bezpiecznym od nieprzyjaciół. I nie sposób, aby te słowa nas nie poruszyły. Nie były wielkim zaproszeniem i wołaniem o czystość serca, o służbę Bogu, o cześć i chwałę Bożą w naszym życiu. A skoro stajemy wobec pewnego dzieła przyszłości, to właśnie dzisiaj, właśnie w tym miejscu, właśnie wobec tajemnicy naszej Ojczyzny i mocy Boga i orędownictwa Matki Najświętszej, przywołajmy jeszcze jedną prawdę. 26 sierpnia 1956 roku na Jasnej Górze zostały złożone śluby narodu. 7 przyrzeczeń. Co z nimi się stało? Czy już przestały obowiązywać w naszym narodzie i w naszej Ojczyźnie? Czy już żeśmy je wypełnili? Te śluby w samotności więzienia w Komańczy wypowiedział kardynał Stefan Wyszyński, sługa Boży, na którego beatyfikację 7 czerwca czekamy. A na Jasnej Górze tysiące Polaków. I przejdźmy tą drogą we wspólnocie naszej diecezji. To jest ta prośba naszego pasterza. I to jest ta droga, którą wskazuje nam Stefan kardynał Wyszyński. Albo może inaczej Bóg i Maryja przez Niego. Abyśmy jasno zobaczyli, w jaki sposób dzisiaj być świadkiem miłości, nadziei i wiary. A jakie są te kroki? Po pierwsze, aby Polska była rzeczywiście Królestwem Boga i Maryi. Po drugie, abyśmy żyli w łasce uświęcającej i aby cały naród żył bez grzechu ciężkiego. Po trzecie, abyśmy stali na straży budzącego się życia. I tam są też wyjątkowe w tym trzecim przyrzeczeniu słowa. Walczyć będziemy w obronie każdego dziecięcia, każdej kołyski, równie mężnie jak ojcowie nasi walczyli w obronie o byt i wolność narodu, płacąc krwią własną. Po czwarte, abyśmy chronili rodziny i uczynili z nich miejsca pięknej miłości, Bożej dobroci i silnej nadziei. Po piąte, aby to wszystko, co jest związane z naszą Ojczyzną i życiem wspólnym, było przepełnione miłością i sprawiedliwością, aby nie było wśród nas nienawiści, przemocy i wyzysku. Po szóste, abyśmy potrafili walczyć z wadami starymi i nowymi i troszczyć się o cnoty, które są ciągle takie same, bo ich źródłem jest Bóg. I na koniec, abyśmy nigdy nie zwątpili i nie porzucili Maryi jako tej, która orędowuje i będzie orędować za nami, abyśmy szerzyli jej cześć i jej zawierzali wszelkie nasze sprawy. I z taką nadzieją przeżywajmy ten dzisiejszy dzień. Z taką ufnością idźmy ku temu, co jest przed nami. Bo przecież nie bez powodu dzisiaj Psalm 139 przypomniał: gdybym wziął skrzydła jutrzenki, gdybym zamieszkał na krańcach morza, Tam również będzie mnie wiodła Twa ręka i podtrzyma mnie Twoja prawica. A my tutaj na naszej warszawsko-praskiej ziemi jesteśmy i wierzymy, że będzie nas wiodła prawica Boga, podtrzyma nas Jego ręka. A każdy z nas i wszyscy razem, tak jak w refrenie żeśmy powtarzali, wołajmy dzisiaj do Boga: prowadź mnie, Panie, prowadź nas, Panie, swą drogą odwieczną. Amen.